Między dniem a dniem.
Dwanaście minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Marcin Demczuk, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niebezpieczna gra niebieski wieloryb dotarła na Lubelszczyznę. Nie wdając się w szczegóły, chodzi o zjawisko, które na całym świecie doprowadza dzieci, młodzież do poważnych urazów, a nawet niestety do śmierci. Do lubelskiego kuratorium oświaty wpłynęła informacja o trójce dzieci, które mogły brać w niej udział. W jednym przypadku doszło do samookaleczenia. Czy popularność, panie doktorze, nawet zwykłe zainteresowanie taką grą, to jest efekt jakichś zaburzeń, kłopotów w komunikacji czy w relacjach z najbliższym otoczeniem?
Popularność takiej gry, czy takiego wyzwania, prawda, może wynikać z różnych rzeczy. Na pewno to, że dochodzi do tego, że młodzież się tym interesuje, no to łączy się z jakimiś, no być może nie jakimiś wielkimi trudnościami, ale pewnymi niedociągnięciami może w sferze związanych z ich samooceną, z ich poczuciem własnej wartości, ale też na pewno wiąże się to z jakąś chęcią pozyskania uwagi, też na pewno z jakąś ciekawością, ponieważ jest to jak gdyby jakieś wyzwanie, jakieś zadanie do wykonania, a w połączeniu z brakiem jakiegoś takiego wyczucia tej granicy, gdzie się zatrzymać, no niestety może prowadzić do bardziej negatywnych rzeczy i, że tak powiem, wciąga w kolejne te kroki, prawda?
Jednym z fundamentów tej gry jest podporządkowanie się poleceniom prowadzącego, czy osoby, która przekazuje te wyzwania, to jest oczywiście stopniowe. Dlaczego młodzi ludzie godzą się ślepo wykonywać zadania, czy to osób jakichś nieznajomych, czy to osób, które być może nawet, nie wiem, są im znane mniej lub bardziej, ale polecenia, które mogą doprowadzić do tragedii, czy do groźnych przypadków, tak jak w tym przypadku z Kraśnika, czy z powiatu kraśnickiego, doprowadziły do samookaleczenia.
To znaczy, ja myślę, że tutaj może mieć zastosowanie taka prawidłowość, którą już wykrył w zasadzie Milgram w takim znanym eksperymencie społecznym, w którym on prosił dorosłych ludzi o to, aby, no to był eksperyment teoretycznie, który miał pokazać zasady uczenia się, ale tak naprawdę osoba w nim biorąca udział miała razić prądem osobę, która się uczy. Tam nikt nikogo prądem nie raził, ale generalnie to było skonstruowane takimi sposobem takich drobnych różnic, małych kroczków, że ktoś popełnił błąd, dostawał taki delikatnym impuls prądem. Z każdym błędem impuls prądu był większy, to natężenie było podnoszone do momentu, aż osoba, która była poddana temu eksperymentowi, miała zaznaczone, że to już jest niebezpieczne dla zdrowia tej osoby. I teraz co tutaj było kluczowe? Kluczowy był aspekt autorytetu, czyli w tym momencie można by powiedzieć, że ten mistrz gry jako ten autorytet. Tam był profesor, który jak gdyby nadzorował ten eksperyment. No i kolejny krok to jest jak gdyby no, to, że już się zaangażowało, że już jest się na jakimś etapie, jak to się mówi, ta konsekwencja, że my czasem nie potrafimy się wycofać, nawet jak widzimy, że coś jest nie tak, dochodzimy do wniosku, no zrobiliśmy już tyle rzeczy, no to ta następna to chyba nic nie zmieni, więc jak gdyby to te małe kroki, ten autorytet, który gdzieś tam jest, ten
to
lęk
przesuwa tę granicę.
Tak, tak, lęk przed oceną, co on o mnie pomyśli, jeżeli ja się wycofam, czy też właśnie to, że no skoro już zrobiłem to i tamto, a tu jest taka niewielka granica, no to może nic się nie stanie, jak pójdę jeszcze kolejny krok dalej, prawda? I w ten sposób nie tylko młodzież, która jest, można powiedzieć, jeszcze nawet bardziej podatna niż dorośli, na tą aprobatę, na to, żeby w jakiś sposób być zaakceptowanym przez nawet taką obcą osobę, może jakoś wciągnąć się w taką grę, która ma jednak bardzo negatywne konsekwencje.
W tym przypadku kraśnickim zainterweniowano, do tragedii nie doszło. Podstawą, jak rozumiem, jest czujność w obserwowaniu zachowania, w tym przypadku dzieci, czy to przez nauczycieli, czy to przez rodziców.
Na pewno ta czujność jest bardzo ważna, prawda? Bo znaczy moim zdaniem jest pewna grupa młodzieży, która może być właśnie bardziej podatna na na tego typu właśnie niebezpieczeństwa z internetu, osoby z mniejszą samooceną.
Tylko ja tak się zastanawiam, panie doktorze, jak odróżnić, bo pewnie wiele, czy większość rodziców świetnie sobie z tym radzi, odróżnić zły humor dziecka od zachowania jakiegoś podejrzanego, niebezpiecznego, bo tutaj jest problem, prawda? Bo przecież dzieci jakby mają różne zachowania i to jest normalne, to nie jest nic złego w przypadku, kiedy dziecko ma jakiś na przykład problem i też chce się w jakiś sposób nawet na chwilę odseparować.
No tutaj jak gdyby takiej metody dla kogoś, kto nie zna swojego dziecka, nie ma. To po prostu na tyle, na ile znamy swoje dziecko, na tyle też potrafimy ocenić, co się dzieje. Najprościej, że tak powiem, wypadałoby powiedzieć, porozmawiać z tym dzieckiem. Tylko jak gdyby ta rozmowa też, jeżeli my nie wiemy na co dzień, jak nasze dziecko reaguje, no może być niewystarczająca, jeżeli dziecko nie zechce nam od razu się otworzyć i powiedzieć: tak, mamo, gram w głupią grę, prawda, i teraz robię sobie krzywdę.
No i pewnie też wiele osób, czy być może są takie osoby, które też nie wiedzą, jak poprowadzić taką rozmowę, bo to jest też sztuką. Nie sztuką jest tylko sama diagnoza, czy wychwycenie niebezpiecznej sytuacji, ale też odpowiednie poprowadzenie takiej rozmowy.
No to prawda, to jest jednak taki temat trudny, jak poruszyć z dzieckiem aspekty jakichś takich kwestii, kiedy ono może samo gdzieś zapędzić się w takie zachowania, które przynoszą mu jakąś krzywdę, które sprawiają, że ono sobie coś robi. No na pewno ważne jest, żeby spróbować spokojnie z tym dzieckiem porozmawiać, żeby po prostu zapytać co u niego, jak się czuje, czy zapytać po prostu, że widzę, że może masz jakiś gorszy humor, że jakiś nieswój jesteś, że może coś się dzieje, może coś cię martwi, może masz jakiś stres, może chciałbyś mi o czymś powiedzieć. Tak delikatnie, jak gdyby nakierowując na temat tej rozmowy, bez jak gdyby takiego naciskania, bo myślę, że gdybyśmy przyszli i zaczęli rozmowę od razu, czy ty przypadkiem nie robisz sobie krzywdy, bo słyszałem, że jest taka gra Niebieski Wieloryb, no to dziecko może powiedzieć: no tak, na pewno ci powiem od razu. Albo w ogóle tak się speszyć, że już wszystko wiadomo i się wycofać.
Bo to też pewnie jest efekt też budowania w dłuższym okresie czasu relacji z dzieckiem, bo jeśli rodzic nie będzie partnerem do rozmowy, akurat takiej trudnej dla dziecka, to nagle jeśli będzie chciał o tym porozmawiać, to pewnie też może to nie przynieść takiego efektu.
Dokładnie. To jest kluczowe, bo to, co pan zauważył, prawda, że jeżeli ten kontakt jest dobry i budowany od dłuższego czasu, to nawet takie pytanie wprost, które może się trochę wiązać z jakimś śmiechem, trochę z jakimś zaskoczeniem, może uzyskać odpowiedź pozytywną lub negatywną i wtedy rodzic będzie miał dalsze możliwości, prawda, co dalej z tym zrobić, prawda? Także to jak gdyby jest ważne, żeby tą więź budować cały czas.
Tutaj w tym przypadku, o którym rozmawiamy, zainterweniowała szkoła. Czy instytucje nasze, polskie czy lokalne, są przygotowane pana zdaniem na reagowanie i skuteczne zwalczanie, przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom? No bo jak rozumiem, to też jest jakieś wyzwanie cywilizacyjne. Pojawiają się nowe zagrożenia związane z internetem. I czy jeśli rodzice, czy dorośli generalnie mają problem w tym przypadku z dziećmi w takiej sytuacji, no to czy one mają się gdzie zwrócić? Czy ta pomoc jakby odpowiada na te wyzwania?
To znaczy na tyle, na ile już pracuję z młodzieżą, a to już jest od jakiegoś czasu i współpracuję też ze szkołami, no to mam takie poczucie, że jednak w większości szkoły reagują sprawnie, reagują dobrze, potrafią gdzieś wykryć te niebezpieczeństwa czasem może większą rolę mają w tym rodzice, ale szkoły jak gdyby potrafią pokierować dalej. Teraz już w prawie każdej szkole jest psycholog, w każdej w zasadzie jest pedagog. Są osoby, które się jak gdyby orientują w tego typu trudnościach. Jeżeli same jak gdyby nie potrafią, nie czują się na siłach, czy nie mają możliwości zająć się jakąś kwestią, potrafią pokierować dalej. Jeśli chodzi na przykład o Lublin, no to są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, różnego rodzaju specjalistyczne poradnie, w których młodzież może znaleźć taką pomoc, gdzie szkoły kierują. Także jak gdyby wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, aczkolwiek zdarzają się też takie sytuacje, kiedy gdzieś no jednak pewne rzeczy się ukrywają, nie są zauważone może wystarczająco szybko.
Czyli w sytuacji, kiedy nie potrafimy, czy nie wiemy, jak zareagować i nie jesteśmy pewni, czy nasza z kolei reakcja była prawidłowa, jest prawidłowa, warto korzystać z pomocy specjalistów, nie bać się,
zdecydowanie,
nie wstydzić. Dr Marcin Demczuk, psycholog i psychoterapeuta, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.